Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, rozmawialiśmy ostatnio o likwidacji radzieckiego przyczółka nad rzeką Meuse latem 1943 roku i o tym, jak ta bitwa była istotna dla całego frontu wschodniego i wydawać by się mogło, że po tak dużej porażce, jaka spotkała tam Armię Czerwoną, nic złego nie czeka Wehrmachtu na tym odcinku. Więc jak to się stało, że zaledwie miesiąc po wielkim laniu, jakie dostał radziecki front południowy generała Tołbuchina, i tak Rosjanie ostatecznie opanowali cały Donbas?
Zgadza się, Kamilu. Między 30 lipca a 2 sierpnia 1943 roku wojska dwóch niemieckich korpusów pancernych, drugiego korpusu pancernego SS i 24 korpusu pancernego, niszczą przyczółek frontu południowego nad rzeką Meuse, biorą kilkanaście tysięcy jeńców, kilkanaście tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej ginie, front południowy ponosi bardzo duże straty, także w sprzęcie. Ale mimo to linia rzeki Meuse nie zostanie przez Niemców utrzymana i pod koniec sierpnia 1943 roku front na rzece Meuse pęknie po raz ostatni. Będzie to już ostatnia bitwa nad rzeką Meuse i dzisiaj, kiedy obserwujemy walki o Awdijiwkę, kiedy obserwowaliśmy oblężenie Mariupola, kiedy słyszeliśmy o walkach w Doniecku, no to są wielkie miasta przemysłowe, przemysłu ciężkiego lub miasteczka, przy których wybudowano olbrzymie kompleksy przemysłu ciężkiego, huty, stalownie, kopalnie. Zagłębie Donieckie było ważnym centrum przemysłowym, ważnym centrum wydobywczym, także w okresie II wojny światowej. I obie strony walczyły na tym obszarze od października 1941 roku do września 1943 roku. Niemcy zajęli Donieck w październiku 1941 roku i nacierali dalej na wschód. Zostali powstrzymani. W roku 1942 Zagłębie Donieckie było ponownie punktem wyjścia do ofensywy w kierunku na Kaukaz, a od zimy i wiosny 1943 roku te role się odwróciły, to teraz Armia Czerwona naciskała, aby odzyskać cały ten obszar leżący na zachód od rzeki Meuse i na zachód od rzeki Doniec, bo za Dońcem leży Charków, za Dońcem leżą właśnie miasta Donieckiego Zagłębia Przemysłowego. I tak jak dzisiaj możemy powiedzieć, front biegnie na pograniczu obwodu charkowskiego i ługańskiego czy donieckiego, to również wiosną, latem 1943 roku na tym obszarze toczyły się ciężkie walki pomiędzy Wehrmachtem a Armią Czerwoną. I nawiązując już do wydarzeń bezpośrednio nad rzeką Meuse, Armia Czerwona dokładnie miesiąc wcześniej w tym rejonie poniosła spektakularną klęskę. A mimo to zaledwie 16 dni po tej klęsce, 18 sierpnia 1943 roku, w pasie tej samej niemieckiej 6 Armii, gdzie te walki toczyły się na przełomie lipca i sierpnia, generał Tołbuchin ponownie rozpoczął natarcie przez Meuse i w ciągu kilku dni zdobył przyczółek znowu na zachodnim brzegu rzeki. I z tego przyczółka 27-28 sierpnia 1943 roku Armia Czerwona wyprowadziła natarcie w kierunku południowym, w kierunku zachodnim, zaczęła rolować obronę Niemców na rzece Meuse i wreszcie 30 sierpnia 1943 roku ostatecznie Armia Czerwona zdobyła ten obszar. Niemcy utrzymywali jeszcze się na północnym odcinku obrony linii rzeki Meuse, a na południu powstał głęboki kryzys. Jeden z korpusów 6 Armii Niemieckiej, 29 Korpus Armijny, znalazł się w okrążeniu pomiędzy rzeką Meuse na północ od portu Taganrog, kiedy 29 sierpnia 1943 roku wojska radzieckie dotarły do Morza Azowskiego i odcięły jeden z korpusów 6 Armii i Niemcy stanęli wówczas przed dylematem, co mają robić dalej.
Norbert, ale jak to jest możliwe, że ten front południowy, który poniósł tak duże straty 2 tygodnie wcześniej, po 16 dniach znowu naciera, jak gdyby nigdy nic.
Rosjanie zdołali odtworzyć i pomnożyć swoje siły. To jest jakby element kluczowy, kiedy my mówimy o tym, dlaczego ostatecznie na froncie wschodnim Armia Czerwona przejęła inicjatywę. Nieco fałszywie próbujemy jakiejś konkretnej bitwie przypisać element decydujący, przełomowy wydarzeń na froncie. W rzeczywistości powinniśmy na to patrzeć z perspektywy szerszej i długoterminowo. Armia Czerwona zaczęła bić Niemców latem 1943 roku, ponieważ miała większe rezerwy i lepiej, szybciej, skuteczniej odtwarzała i pomnażała swój potencjał bojowy. Podczas gdy armia niemiecka wyczerpywała się z miesiąca na miesiąc i jej potencjał tylko słabł. Niemcy mogli wygrać jedną bitwę, drugą bitwę, trzecią bitwę, mogli zadać przeciwnikowi nawet w bitwach nierozstrzygniętych olbrzymie straty, ale on te straty uzupełniał, podczas gdy armia niemiecka na froncie wschodnim, ta Ostheer, nie potrafiła tego robić. Straty niemieckie w stosunku do uzupełnień były 2 lub 3 razy niższe, niedostateczne, podczas gdy Armia Czerwona potrafiła odtwarzać i pomnażać swój potencjał. Dlatego te zwycięstwa Manszteina były stracone, bo one miały charakter taktyczny, ale operacyjnie i strategicznie wróg wciąż rósł w siłę. Niemcy potem ukuli taki termin walka z hydrą, gdzie na jedną odciętą głowę wyrastały 3. Ale to jest nieprawda, to znaczy rzeczywiście potencjał Armii Czerwonej rósł, ale walka z hydrą to jedno, a niezdolność do odtwarzania własnych sił to drugie. Bitwa pod Kurskiem wyczerpała Niemców, ale wtedy, w sierpniu 1943 roku, byli jeszcze na tyle silni, że Armia Czerwona musiała ich rozgrywać w serii operacji na różnych obszarach. Czyli Armia Czerwona zwyciężała tam, gdzie Niemcy zostawiali osłabione dywizje piechoty, bo gdzieś indziej musieli przemieścić swoje silne dywizje pancerne i grenadierów pancernych. To była podstawa radzieckich sukcesów w kolejnych miejscach. I ta porażka frontu południowego nad Meusem na przełomie lipca i sierpnia była wielkim radzieckim operacyjnym sukcesem, bo odciągnęła niemiecką 3. Dywizję Pancerną, Dywizję Grenadierów Pancernych Das Reich i Dywizję Grenadierów Pancernych Totenkopf z rejonu Białgorodu na południe właśnie nad Meuse do obrony Donbasu. I kiedy te dywizje niszczyły radziecki przyczółek nad Meusem, wojska radzieckie, wojska frontu woroneckiego i częściowo wojska frontu stepowego, one mogły odnieść wspaniałe zwycięstwo pod Białgorodem, przełamać się przez niemiecką 4. Armię Pancerną i grupę operacyjną Kempf i ruszyć na Charków. Co wówczas zrobił Manstein jako dowódca niemieckiej grupy Armii Południej? Znowu zabrał tą 3. Dywizję Pancerną Totenkopfa, Das Reich spod Meusa na Charków. I w połowie sierpnia zaczęła się ciężka, wielka bitwa o Charków. Do połowy 3. dekady sierpnia Rosjanie co prawda Charków zdobyli, ale Niemcy ponownie unormowali front w rejonie Charkowa, zadali olbrzymie straty, zwłaszcza radzieckim jednostkom pancernym. Ta dywizja Totenkopf, Das Reich, Viking, Grossdeutschland, te jednostki zaryglowały radzieckie włamanie, mimo że Charków padł 23 sierpnia 1943 roku, ale Manstein odtworzył front na swoim lewym skrzydle, czyli ta 4. Armia Pancerna i nowa 8. Armia w miejsce grupy operacyjnej Kempf ustabilizowały sytuację na lewym skrzydle. I można by powiedzieć, że okej, Manstein przegrał bitwę pod Kurskiem, stracił Białgorod, stracił Charków, ale na swoim lewym skrzydle dnia 23 sierpnia 1943 roku doszło do stabilizacji sytuacji i można by powiedzieć, bitwa się skończyła i jest spokój.
Ale rozumiem, że wtedy, właśnie wtedy nie było tych dywizji już nad Meusem.
Dokładnie tak. Znaczy Armia Czerwona nie zamierzała Niemcom dać żadnego spokoju latem 1943 roku. Armia Czerwona nie była jeszcze tak skuteczna, żeby rozbijać Niemców w wielkich operacjach zaczepnych, ale mogła ich wykrwawiać w serii postępujących po sobie operacji realizowanych przez kilka frontów, bo Ukrainę miały zdobywać aż 4 radzieckie fronty, czyli grupy armii. Front woronecki Watutina, front stepowy Koniewa, front południowo-zachodni Malinowskiego i wspomniany front południowy Tołbuchina. I na kierunku charkowskim, na kierunku połtawskim, no to były właśnie front woroneski, front stepowy, natomiast na kierunku Donbasu były dwa fronty radzieckie. Front południowo-zachodni, który stał nad rzeką Doniec i front południowy, który stał nad rzeką Mius. I kiedy pod Charkowem, pod Achtyrką toczyły się ciężkie walki, kiedy tam Manstein przerzucał także z Donbasu wszystkie możliwe swoje odwody i siły, to osłabiał właśnie swoje prawe skrzydło w Donbasie. I Armia Czerwona miała na tyle rezerw, że bardzo szybko uzupełniono straty, jakie poniósł Tołbiuchin. I 18 sierpnia 1943 roku on ponownie tą drugą armią gwardii, tą piątą armią uderzeniową, mógł przejść do kolejnego uderzenia. Czyli te armie poniosły klęskę dosłownie 2-3 tygodnie wcześniej, a znowu były gotowe do ataku, ale one były odtworzone, a przeciwnik był już zupełnie inny. Bo kiedy 17 lipca 1943 roku wojska generała Tołbuchina przełamały się nad Miusem, to przełamały się przez niemieckie dywizje piechoty, a potem zostały skutecznie skontrowane i pobite przez niemieckie dywizje pancerne i grenadierów pancernych. Po zwycięstwie Niemcy wycofali swoje dywizje pancerne nad Miusu. Znowu wróciły tam niemieckie dywizje piechoty. One już raz w lipcu nie dały rady utrzymać linii rzeki Mius. I kiedy 18 sierpnia wyszło kolejne uderzenie, to ono wyszło na niemiecką 294. Dywizję Piechoty. I ona po raz kolejny nie była w stanie wytrwać, bo atakowały ją potężne siły piechoty, artylerii, wojsk pancernych, lotnictwa przeciwnika. I różnica polegała na tym, że 17 lipca dowództwo 6 Armii Niemieckiej, w pasie której doszło do tego ataku, mogło zawezwać na pomoc przebojową 23. Dywizję Pancerną i 16. Dywizję Grenadierów Pancernych, które zaryglowały włamanie. A potem, żeby zniszczyć Rosjan, żeby nie pozwolić, żeby mała rana przerodziła się w katastrofę, żeby przyczółek zamienił się w punkt wyjścia wielkiej ofensywy radzieckiej, to trzeba było ściągnąć kilka silnych dywizji pancernych i skontrować. I to się udało Niemcom. To był lipiec i początek sierpnia.
Czy zatem, skoro raz to już zadziałało, tak jak opowiadaliśmy we wcześniejszym odcinku, to czy Niemcy zastosowali ten manewr ponownie?
Próbowali ponownie zastosować ten manewr, tylko różnica była taka, że powiedzmy tego 20 lipca mieli jeszcze 60% siły, a 20 sierpnia mieli już tylko 20% siły, że tak ujmę to w przenośni. Chodzi o to, że Niemcy wysłali na ryglowanie włamania nad Miusem w lipcu, jak powiedziałem, 23. Dywizję Pancerną, 16. Dywizję Grenadierów Pancernych, a potem, żeby zniszczyć przyczółek, trzeba było osiągnąć 3 przebojowe dywizje pancerne. W sierpniu zaczęli powtarzać ten manewr, ściągnęli w ten rejon 13. Dywizję Pancerną i 3. Dywizję Górską, ale już rzecz charakterystyczna, no nie mieli już takich sił zmechanizowanych jak w lipcu. Ta 13. Dywizja Pancerna próbowała, kombinować. Trzecia Dywizja Górska podobnie, ale one tylko czasowo zaryglowały włamanie. Nie było możliwości ściągnięcia nad rzekę Mius tego korpusu pancernego, który naprawdę wykona przeciwuderzenie. I po ataku radzieckim z 18 sierpnia czasowo nowe niemieckie dywizje zaryglowały włamanie, ale 28 sierpnia z tego tylko zaryglowanego włamania nad rzeką wyszło potężne uderzenie i drugiej Armii Gwardii, 5. Armii Uderzeniowej i innych sił i niemiecki front zaczął pękać. Rosjanie zaczęli rolować obronę Niemców na południowym Miusie i 29 sierpnia wyszli na tyły całego niemieckiego 29 Korpusu Armijnego, czyli odcięli 336 Dywizję Piechoty, 17 Dywizję Piechoty, 15 Dywizję Lotniczo-Polową z Luftwaffe i 111 Dywizję Piechoty w rejonie Taganrogu i na północ od Taganrogu.
A czy dobrze myślę, że to było całkiem spore zwycięstwo ze strony Rosjan, bo wbrew pozorom nieczęsto udawało im się zapędzić, że tak powiem, w worek niemieckie siły, czyli otoczyć jakiś niemiecki korpus, czy powiedzmy już nawet armię, to już bardzo rzadko.
To prawda, no ale latem roku 43 zacznie im się to zdarzać coraz częściej. Pytanie jest, co zrobi wtedy przeciwnik, bo może być tak, że okopie się, przejdzie na obronę na jeża i będzie tkwił w miejscu, albo uzna, że trzeba natychmiast się wycofywać.
Obrona na jeża, czyli to, co się wydarzyło pod Niemiańskiem.
Tak, dokładnie, gdzie Niemcy tak naprawdę przyjęli obronę na jeża i tkwili w takim worku przez rok. Oczywiście on przez większość czasu miał połączenie lądowe z głównymi siłami Grupy Armii Północ, ale dokładnie. Trzymali taki worek na rozkaz Hitlera, potem zresztą w 1943 roku, wiedząc, że już go nie utrzymają, wycofali się na zachód. Tutaj decyzje były szybkie. Niemcy 30 sierpnia 1943 roku natychmiast rozpoczęli przebijanie się na zachód, czyli 29 Korpus Armijny wyrwał się między 30 a 31 sierpnia na zachód. Wycofał się i Rosjanie nie zniszczyli go. Niemcy oczywiście wycofując się ponieśli duże straty, ale ten korpus nie został zniszczony. 30 sierpnia Armia Czerwona zajęła Taganrog. Obrona na południowym Miusie została przełamana, ale była jeszcze utrzymywana na północnym Miusie i te wydarzenia o charakterze lokalnym, taktycznym zaczęły oddziaływać szerzej na całą niemiecką grupę armii Południe, dlatego że w tym samym czasie rozpoczęły się kolejne ataki frontu południowo-zachodniego, frontu stepowego, frontu woronowskiego, jeszcze bardziej na północ front centralny prowadził własne operacje zaczepne, w związku z czym Manstein nie miał już nigdzie żadnych odwodów. I ostatnia bitwa nad Miusem to jest już bitwa, w której Niemcy nie mają żadnych odwodów, to znaczy zostali całkowicie wyczerpani. I to jest w tej bitwie ciekawe, że nie porażka na polu walki prowadzi ich do klęski, tylko prowadzi ich do klęski to, że są jak taki bokser, który walczył przez 12-14 rund i ani razu nie miał przerwy. Nie było przerw między rundami. On w końcu już nie ma siły, słania się i w końcu pada na te deski. Nie dlatego, że dostał nokautujący cios gdzieś w szczękę czy w brzuch, tylko po prostu on się sam już przewrócił, bo już wyczerpał się całkowicie. I to stadium przypadku walk nad Miusem jest ciekawe, bo marszałek von Manstein był geniuszem operacyjnym. On by sobie jeszcze poradził. Przesunąłby tą dywizję na lewo, tutaj dywizję na prawo, po liniach wewnętrznych. Pod tym względem Manstein był naprawdę absolutnie genialny. Tylko problem polegał na tym, że te wszystkie dywizje, którymi on grał, one się po prostu zużyły. Nie miały już mocy. A przeciwnik wciąż wystawiał nowe dywizje, korpusy strzeleckie, brygady pancerne, korpusy pancerne i zmechanizowane. I te radzieckie jednostki wciąż grały na wysokim poziomie mocy, a te niemieckie zaczęły być coraz słabsze. I to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla ostatniej bitwy nad Miusem. Otóż Manstein w ramach 6 Armii mógł na wiadomość o kolejnym włamaniu nad Miusem rzucić na pomoc 6 Armii przysłaną z odwodów z grupy Armii A niemiecką jedną 13. Dywizję Pancerną. Dywizja ta była słabym związkiem taktycznym, miała niewiele czołgów. Zresztą walczyła w tym rejonie jeszcze w październiku 1941 roku. To taki chichot historii. Ale chodzi o to, że niemiecka 13. Dywizja Pancerna była słabiutka. Ona nie miała mocy przebojowych. I inne niemieckie dywizje pancerne słabły z każdym dniem. I Manstein czuł, że jego sytuacja się pogarsza, bo niemieckie dywizje pancerne, które były rzucane to tu, to tam, już tworzyły grupy bojowe, już nie miały pełnej siły dywizji pancernej. Kiedy 29. Korpus Armijny pod koniec sierpnia wyrywał się z nad Miusa, to Niemcy cofali się nieco na zachód na tak zwaną pozycję żółwia. Jeszcze na terenie Donbasu, bo chcieli utrzymać i Mariupol i chcieli oczywiście utrzymać Donieck. I w pas 6. Armii Niemcy sprowadzili nie tylko 13. Dywizję Pancerną, ale i grupę bojową 9. Dywizji Pancernej i grupę bojową 17. Dywizji Pancernej, aby jakoś ryglować włamania, stabilizować front. Ale te dywizje były już cieniem samych siebie. One się całkowicie wykrwawiły. I to jest przyczyna niemieckiej klęski w drugiej połowie 1943 roku na Ukrainie. Nie konkretna bitwa, nawet nie ten Mius, no bo przecież to Niemcy ostatecznie zrobili. No cofnęli się nieco na zachód, w rejon Mariupola, w rejon Doniecka, na pozycję żółwia. Utrzymywali jeszcze linię Donica, mimo że stracili Charków. Natomiast ich wojska były tak wyczerpane, że Manstein żądał od Hitlera albo gwałtownego wzmocnienia potencjału bojowego, czyli przysłania mu kilkunastu nowych dywizji, albo zgody na odwrót. Bo jeżeli wojska słabną, to trzeba skracać linię frontu.
W tym celu skrócić front, żeby zagęszczenie wojsk na danym obszarze było większe.
No tak, prosty przykład. Wyobraź sobie, że masz 150 km frontu i masz 5 dywizji. To jeżeli wycofasz się i skrócisz front do 100 km, to uzyskujesz większe nasycenie bez konieczności dosyłania nowych wojsk. Czyli te wojska, które masz, będą skuteczniejsze na froncie szerokości 100 km niż na froncie 150 km. I tego Manstein domagał się od Hitlera. Na przykład Manstein mówił, że nasze wojska straciły 130 tysięcy żołnierzy, a dostały 30 tysięcy uzupełnień. Że 1/3 tylko strat jest pokrywana, więc armia się wyczerpuje. No z czołgami, o czym za chwilę, było jeszcze gorzej. I utrata całego Donbasu przez Niemców latem, pod koniec lata 1943 roku, jak w soczewce pokazuje wiele bardzo ważnych zagadnień związanych z II wojną światową, dotyczących ekonomii, dotyczących strategii i dotyczących ekonomiki sił. Dlatego, że przecież latem 1943 roku nie tylko Armia Czerwona odtwarzała swój potencjał. Wehrmacht również rozbudowywał się. Przecież Hitler miał pod bronią 10 milionów ludzi i nie był tak naprawdę słabszy od Stalina. Jasne, miał mniej czołgów i miał mniej samolotów, ale to jest troszeczkę tak jak na zasadzie, ale miał więcej okrętów podwodnych i armat przeciwlotniczych. No możemy tak sobie opowiadać, ale chodzi o to, że potencjał Rzeszy Niemieckiej był na tyle wielki, że to nie było adekwatne do tej dysproporcji, którą widzimy na froncie, bo Niemcy również odtwarzali swój potencjał bojowy, ale zupełnie inaczej go alokowali.
No to w takim razie co Niemcy robili z tą swoją olbrzymią armią i gdzie lokowali siły, skoro nie tam, gdzie potrzeba było tych wojsk, czyli na tej południowej Ukrainie?
Potrzeba lokowania tych wojsk była wszędzie i właśnie dlatego Niemcy rozpraszali swój potencjał, znaczy ich zabijała wojna na wiele frontów. Bo Manstein odbył z Hitlerem na przełomie sierpnia i września 1943 roku aż 4 bezpośrednie fizyczne konferencje. Najpierw 27 sierpnia w Winnicy na Ukrainie w kwaterze polowej Hitlera, potem 3 września w Wilczym Szańcu w Prusach Wschodnich, potem 8 września 1943 roku Hitler jeszcze przyleciał do Zaporoża, gdzie po raz kolejny konferował z Mansteinem, a potem jeszcze Manstein konferował z Hitlerem 15 września.
Czyli tak naprawdę Hitler dostrzegał powagę sytuacji.
Tak, Hitler dostrzegał powagę sytuacji, ale we wszystkich tych spotkaniach, bo niektóre co ciekawe z tych spotkań, jak na przykład 3 września w Wilczym Szańcu, to tam przybył i von Kluge, dowódca Grupy Armii Środek, i von Manstein, dowódca Grupy Armii Południe. No bo kryzys był i tu, i tu. Von Kluge znacznie skuteczniej bronił się na Białorusi, Manstein mniej skutecznie na Ukrainie. Ale też Kluge miał łatwiej ze względu na geografię, a Manstein miał trudniej.
Zresztą o tych różnicach między von Klugem a Mansteinem dużo rozmawialiśmy w odcinku dla patronów, gdzie trochę dywagowaliśmy o tym, który z nich był lepszym niemieckim marszałkiem.
Tak, rozmawialiśmy o tym, że marszałek von Kluge, on ma taką przypiętą dzisiaj łatkę kunktaktora i kombinatora, a to wcale nie był taki zły oficer, choć niekoniecznie dobry przełożony dla podwładnych. Natomiast chodzi o to, że odbyły się 4 konferencje i na wszystkich tych konferencjach Manstein z jednej strony żądał swobody działania, bo on chciał operować wojskami, czyli właśnie skracać fronty, wycofywać się, bo był w tym bardzo zręczny. Ale drugim podstawowym żądaniem, jakie zawsze zgłaszał Hitlerowi w czasie tych spotkań, czy to w Winnicy, w Zaporożu, czy w Wilczym Szańcu, to było żądanie wzmocnienia sił nowymi dywizjami. Hitler obiecywał mu tak naprawdę relokację wojsk w ramach frontu wschodniego, ale nie był w stanie mu powiedzieć, że tak, otrzyma pan, panie marszałku, kilkadziesiąt nowych dywizji, bo Manstein tego żądał. Wtedy ureguluje front. Bo skoro Stalin daje Koniewowi, Watutinowi, Malinowskiemu, Tołbuchinowi kolejne dziesiątki dywizji strzelców, to dlaczego Hitler nie daje tego samego Mansteinowi? Przecież to wszystko jest w Rzeszy.
No właśnie, to przecież było w Rzeszy.
No właśnie, dlatego tu odsyłam do odcinka o znaczeniu upadku Włoch. Jak na Bałkany i do Włoch wysłano 40 dywizji z Rzeszy i z Francji i to, gdyby nie było upadku Włoch we wrześniu 1943 roku, gdyby Niemcy nie szykowali się też do odparcia inwazji domniemanej na Bałkany wtedy, no to te 30-40 dywizji pojechałoby na Ukrainę i latem 1943 roku marszałek von Manstein utrzymałby Donbas i całą wschodnią Ukrainę i nie byłoby w ogóle odwrotu za Dniepr. Tylko, że Niemcy alokowali te siły zupełnie gdzie indziej. I Hitler nie dał latem 1943 roku uzupełnień w takim stopniu, żeby one mogły zrównoważyć straty, jakie wówczas poniesiono. I pierwsze spotkanie Hitlera z Mansteinem 27 sierpnia w Winnicy odbywało się w warunkach, kiedy Manstein uregulował front pod Charkowem, trzymał cały czas linię Dońca i cały czas trzymał Donbas z Donieckiem jako tym miastem zasadniczym.
Czyli nie było jeszcze tragicznie, jeżeli patrzymy z punktu widzenia Niemców.
Na mapie nie było jeszcze tragicznie, bo nawet to włamanie nad Miusem wydawało się zareglowane, ale Manstein mówił, że to już jest front jak domek z kart. Przeciwnik cały czas naciska, proszę nowe siły albo zgodę na manewrowanie wojskami. Hitler się nie zgodził. Następnego dnia pada obrona 29 Korpusu Armijnego ostatecznie nad Miusem i front zaczyna się sypać. I 31 sierpnia wieczorem von Manstein nakazuje za zgodą Hitlera na pierwsze skrócenie frontu, czyli odejście wojsk niemieckiej 6 Armii i 1 Armii Pancernej na prawym skrzydle z Donbasu na tak zwaną linię Żółwia.
Bo nie powiedzieliśmy tego wcześniej, że linia Żółwia była przygotowaną, ufortyfikowaną pozycją obronną.
Polową pozycją obronną tyłową, na którą Niemcy mieli odejść. Ona się mniej więcej rozciągała od Izium nad Dońcem do Mariupola nad Morzem Azowskim. I Niemcy 31 sierpnia dostają rozkaz, odchodzimy, skracamy front i na początku września kolejne miasta Donbasu wpadają w ręce Armii Czerwonej. 5 września 1943 roku Armia Czerwona wkroczyła do Bachmutu, dzisiaj takiego symbolicznego miasta w kontekście wojny na Ukrainie. I Niemcy oddają opadają te miasta na początku września 1943 roku, zaczynają wycofywać się na linię żółwia, ale Manstein mówi, co z tego, że ja się wycofuję na jakąś linię, skracam front, jak moje dywizje są kompletnie wyczerpane. Dajcie mi więcej dywizji. Hitler mówi, no nie mam, wysłałem właśnie kilkadziesiąt dywizji do Włoch, wysłałem wojska do Grecji, wysłałem wojska na Bałkany, to nie dam.
Rozumiem, że Hitler wszędzie tam spodziewał się inwazji aliantów.
Tak, dokładnie. Jeszcze na dodatek mówi, że Luftwaffe też nie dam, bo wszystko wysłałem pod Hamburg. Mówi o myśliwcach. To Manstein mówi, jak nic nie dasz, to daj się cofać. Cofać się też nie dam. No i dlatego tych konferencji było aż cztery, bo ostatecznie wreszcie, koniec końców, na ostatniej z tych konferencji, 15 września, Hitler powiedział, dobra, cofaj się.
Ale wojsk nie chciał dać dalej.
Wojsk powiedział, że dam, jak już będę mógł dać, bo te niemieckie dywizje tam zaczną nowe przybywać jesienią na Ukrainę, kiedy już ustabilizuje się sytuacja na Bałkanach i kiedy Niemcy będą okupować Włochy. Ale to wyjście Włoch z wojny powoduje, że Niemcy nie są w stanie utrzymać Ukrainy. W radzieckiej propagandzie powojennej było mówione, jak to Armia Czerwona samodzielnie pokonała Wehrmacht, no to jest po prostu nieprawda. Nawet Ukrainę wyzwalała przede wszystkim dzięki temu, że hitlerowskie wojska musiały być zaangażowane gdzie indziej. Ale 3 września w Wilczym Szańcu jest kolejna rozmowa, gdzie Manstein mówi, że linia żółwia też nie jest do utrzymania, bo wojska są za słabe. I rzeczywiście, w kolejnych dniach Armia Czerwona przełamuje się pod Konstantinowką, na północ od Doniecka, front pęka, Niemcy oczywiście, jak to Niemcy, kontratakują dywizjami pancernymi, ale nie utrzymają już nawet tego zachodniego Donbasu. I 8 września 1943 roku Armia Czerwona wchodzi do Doniecka, do Stalino, do stolicy Donbasu. A 10 września pada Mariupol. Linia żółwia pada, Niemcy są w odwrocie na zachód w kierunku na Dniepropetrowsk, na Zaporoże, ale wciąż jeszcze bronią się na wschód od Dniepru. Hitler właśnie dopiero 15 września pozwoli na odwrót za tą wielką ukraińską rzekę. Widzimy tutaj, że Armia Czerwona wymanewrowuje przeciwnika przewagą liczebną, przebojowością, ale nie jakąś konkretną bitwą, tylko tym, że Niemcy są wyczerpani, a Armia Czerwona tak wyczerpana nie jest.
Czyli Armia Czerwona robi dokładnie to, co robiła od 22 czerwca 1941 roku. Kiedy tylko może, to atakuje.
Rzeczywiście, to jest rzecz charakterystyczna dla Armii Czerwonej. Jak tylko może, to atakuje. Natomiast jesienią, czy raczej późnym latem, ale i jesienią 1943 roku na Ukrainie obserwujemy dokładnie ten sam proces, który nastąpił jesienią 1941 roku na całym froncie wschodnim. Niemiecka zdolność do projekcji siły ulega załamaniu przede wszystkim ze względu na niezdolność do odtwarzania własnego potencjału. Czyli nie przeciwnik jest tutaj swoimi bitwami czynnikiem decydującym. Oczywiście to jest super ważny czynnik, ale zwycięstwa Armii Czerwonej nie wynikają, czy to w obronie w roku 1941, czy w ataku w roku 1943. W wymiarze operacyjnym one nie wynikają z tego, że Armia Czerwona jest taka dobra, tylko one wynikają, chociaż oczywiście jej potencjał, jej zdolności cały czas się podnoszą, tylko wynika z tego, że przeciwnik wyczerpał w wymiarze logistycznym zdolności do dalszego prowadzenia skutecznych działań bojowych, a wyczerpał je dlatego, że z jednej strony oczywiście ponosi wielkie straty na polu walki, walcząc z Armią Czerwoną, ale nie jest w stanie zapewnić swoim wojskom skutecznego odtwarzania potencjału bojowego. I tutaj może cię, Kamilu, zaskoczę, ale chciałbym tą sytuację w Donbasie na przełomie sierpnia i września 1943 roku, tą ostatnią bitwę nad Miusem pod koniec sierpnia 1943 roku i w ogóle odwrót niemiecki z wschodniej Ukrainy zatwierdzony stopniowo przez Hitlera między 31 sierpnia a 15 września 1943 roku, paradoksalnie powiązać z tematem dobrze nam znanym, z tematem czołgu Pantera. Tutaj pozwolę sobie przede wszystkim odnieść się do książki, której jestem autorem, Pantera najgorszy czołg, część pierwsza, do rozdziału W cieniu Pantery, właśnie w kontekście tego, jak wyglądały niemieckie dywizje pancerne 1 września 1943 roku. Niemcy odchodzą z nad Miusa. Tam walczy grupa bojowa 9. Dywizji Pancernej, 13. Dywizja Pancerna, grupa bojowa 17. Dywizji Pancernej również tam się na krótko pojawia. No Niemcy starają się ryglować włamania. Ale tego 1 września 1943 roku, to jest przecież data symboliczna, bo to jest czwarta rocznica początku II wojny światowej. No to na przykład ta 9. Dywizja Pancerna ma 36 czołgów, z czego 8 sprawnych. Ta 13. Dywizja Pancerna, która ryglowała w trzeciej dekadzie sierpnia włamanie nad Miusem. Ona weszła tam do walki 23 sierpnia i była tak słaba, że żeby miała większą przebojowość, to trzeba było ją jeszcze wzmocnić 259. Dywizjonem Dział Szturmowych. Ona na 1 września miała 26 czołgów, z czego 15 sprawnych. Grupa bojowa 17. Dywizji Pancernej. Łącznie cała dywizja 55 czołgów, z czego na 1 września meldowanych sprawnych 19. Oczywiście, jak się domyślasz, są to wyłącznie czołgi Panzer III i Panzer IV. Żadnych panter w pasie tych dywizji nie ma. Tam 23. Dywizja Pancerna ma pantery, Das Reich ma pantery, Grossdeutschland ma pantery, więc w sumie 4 bataliony panter walczą na wschodniej Ukrainie wtedy. Natomiast chodzi o to, że to jest ciekawe studium przypadku, jak błędne co do czasu i miejsca decyzje restrukturyzacyjne wojsk. Bo ja abstrahuję teraz od kwestii technicznych pantery. Mówię tylko i wyłącznie o tym, jak niedostępność tego czołgu, jak decyzja o przejściu na nowy model czołgu w warunkach wielkich bitew powoduje całkowite, drastyczne osłabienie zdolności odtwarzania potencjału bojowego wojsk, które walczą na froncie.
No tak, bo wyjaśnijmy, że te dywizje miały tylko po jednym batalionie czołgów, dlatego że jeden został odesłany na przeszkolenie na pantery.
Tak, dlatego 1 września 1943 roku praktycznie wszystkie niemieckie dywizje pancerne walczące na froncie wschodnim, a przecież sam Manstein wówczas walczy kilkunastoma dywizjami pancernymi, bądź grenadierów pancernych.
Które już z założenia i tak mają o połowę mniejszą siłę.
Tak, no ale formalnie rzecz biorąc, Manstein ma więcej dywizji pancernych i zmotoryzowanych niż cała armia niemiecka miała w czasie inwazji na Francję w roku 40. Ale te dywizje są kompletnie zużyte. Są zużyte dlatego, że nie ma odpowiednich uzupełnień w ciężarówkach, w transporterach opancerzonych, w ludziach, a dywizje pancerne tracą latem 43 roku po 4 tysiące żołnierzy. O czym zresztą pisze w swojej książce. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, no, 9. Dywizja Pancerna po 2 miesiącach walk. Straty 4705 ludzi. 3. Dywizja Pancerna, która walczyła nad Miusem, odniosła tak wiele wspaniałych sukcesów. Lipiec, sierpień, straty na poziomie 5877 żołnierzy. Dywizja Totenkopf. Lipiec, sierpień, 43. Straty 10682, ale to akurat nie powinno Państwa zaskakiwać. Dla przykładu Dywizja Das Reich, 7500 zabitych, rannych, zaginionych. Czyli Niemcy tracą olbrzymią liczbę żołnierzy, tracą, co ważne, olbrzymią liczbę oficerów, których nie są w stanie zastąpić nowymi, tracą mnóstwo sprzętu, ale w czołgach ten kryzys jest największy. Kilkanaście dywizji pancernych, każda ma po 50, 30, 20 czołgów gotowych do walki. Armia niemiecka nie jest w stanie uzupełniać na czas tych strat i tym się różni od Armii Czerwonej, że Armia Czerwona wypluwa z siebie kolejne bataliony i pułki na T-34, a Niemcy niczego podobnego nie są w stanie uczynić, a nawet ta produkcja, która jest, na przykład w przypadku czołgów Panzer IV, ona w większości idzie dla dywizji, które za chwilę pojadą do Włoch lub na Bałkany.
No a przecież też jest to okres, kiedy niemieckie dywizje piechoty zaczynają tracić tą swoją siłę w obronie, o czym też świetnie wiedzą nasi patroni. Z odcinka o niemieckiej obronie przeciwpancernej, że to jest ten okres, kiedy niemieckie dywizje piechoty tracą swoją zdolność do zatrzymywania radzieckich brygad i korpusów pancernych.
Tak, oczywiście, dlatego że w 1939 roku etatowo niemiecka dywizja piechoty ma 75 armat przeciwpancernych, a w roku 1943 to spada do 20-30 w zależności od etatu. I to jest olbrzymi problem. A radzieckich czołgów coraz więcej. I to są wszystko kwestie systemowe. Znaczy, Manstein przegrał wschodnią Ukrainę nie dlatego, że Koniew, Watutin, Malinowski, Tołbuchin czy nawet Stawka, czyli kwatera główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej, tak genialnie rozgrywały swe plany.
No bo tam nie było żadnej finezji w tym działaniu. Tak jak mówiłeś o froncie południowym, on poniósł klęskę, a 2 tygodnie później dokładnie tymi samymi wojskami atakował w tym samym miejscu.
Rzeczywiście, dokładnie masz rację, tak, że poniósł klęskę, po czym po 2 tygodniach zrobił dokładnie to samo. I 17 lipca i 18 sierpnia dowódcy radzieccy zaatakowali po prostu niemiecką dywizję piechoty. I wiedzieli, że przy takiej koncentracji sił i środków własnych po prostu po niemieckiej dywizji piechoty się przejadą. Tylko 17 lipca 1943 roku po paru dniach był alarm i pojawiła się 23. pancerna, 16. grenadierów pancernych, a potem cały drugi korpus pancerny SS i 24. korpus pancerny. A 18, 20, 24 sierpnia, no już tylko 13. dywizja pancerna próbowała razem z piechotą górską ryglować to włamanie. Ale ciężko się rygluje włamanie, jak się ma po paru dniach walk 26 czołgów.
Czyli to nie radziecka finezja, tylko po prostu niemiecka słabość pozwoliły odnieść ten spektakularny sukces.
Armia Czerwona miała finezję kafara.
Znaczy, przybliżmy może naszym młodszym słuchaczom, czym jest kafar.
Urządzenie do wbijania pali w ziemię, które działa po prostu prymitywną, czystą siłą. Oczywiście Rosjanie w jakimś zakresie rozgrywali Niemców, natomiast Manstein wiedział, że musi skracać front, musi oddać Donbas, bo go po prostu nie utrzyma w pewnym momencie, a Rosjanie będą będą tak często atakować, że w końcu jego front się rozpadnie. A on mówił, że woli uratować armię, niż trzymać jakiś punkt na mapie, bo tego życzy sobie Hitler. Dlatego wiele jego sukcesów to były właśnie stracone zwycięstwa. Bo według Mannsteina zawiódł go Hitler, ale szerzej tak naprawdę to zawiodła go Rzesza. W tym sensie, że armia i państwo nie były mu w stanie na bieżąco dostarczać sił, które podtrzymywałyby jego zdolność, w rozumieniu jego wojsk, zdolność do prowadzenia skutecznej walki w obronie. I Mannstein zdecydował się na generalny wielki odwrót. I od września 1943 roku wojska niemieckie po prostu będą się stale cofać na zachód, ponieważ Mannstein będzie chciał uratować swoje siły kosztem terenu.
Czyli rozumiem, że ten odwrót nad ten upragniony dla Mannsteina Dniepr, który miał zatrzymać Armię Czerwoną, też nic Mannsteinowi nie dał.
To już jest osobne zagadnienie, to już jest temat na osobny odcinek. Chodzi o to, że Mannstein zaczął cofać się przez Ukrainę na zachód, czekając, aż Hitler da mu takie siły, żeby odtworzyć realne możliwości bojowe, ale tak naprawdę nigdy się już tych sił nie doczekał. Natomiast w kontekście tych wydarzeń należy przytoczyć jeszcze jedną niezwykle ciekawą rzecz. Otóż ta niepohamowana żądza Armii Czerwonej do ciągłego natarcia powodowała, że oni mieli większe straty niż przeciwnik nawet w bitwach, które ostatecznie wygrywali. I to jest fascynujące, jeśli chodzi o zdobycie Donbasu. Bo w lipcu i na początku sierpnia 1943 roku Armia Czerwona podjęła szereg operacji zaczepnych celem zdobycia Donbasu, Doniecka, Bachmutu, wielu innych miast, atakując z linii Dońca, czyli z rejonu Izium, jak i z Nadmiusa. I w tych operacjach Niemcy ich zablokowali, zatrzymali, kontratakowali, odrzucili, nie pozwolili im się rozwinąć. I w tych operacjach Armia Czerwona straciła około 150 tysięcy żołnierzy, ponieważ została zatrzymana i wypchnięta. Natomiast w operacjach sierpniowo-wrześniowych, już w czasie przełamywania się, w czasie pościgu za Niemcami, to ten okres ich natarcia był już stały. I oni w zwycięskiej bitwie stracili około 300 tysięcy żołnierzy. I to jest paradoks, że bitwę, którą przegrali, mieli dwa razy mniejsze straty, mówię o Rosjanach, niż w bitwie, którą wygrali.
A to tylko dlatego, że po prostu jesienią cały czas nacierali, że nikt ich nie zatrzymał i nie było pauzy operacyjnej.
Dokładnie tak, tak to można powiedzieć. Natomiast ten ciągły pęd Armii Czerwonej do nacierania sprawiał, że było błędem niemieckich dowódców, że oni uważali, że jak gdzieś odnieśli zwycięstwo, to mają spokój. No bo my często tak w sposób naturalny zakładamy, że po odniesionym zwycięstwie następuje pauza i jakiś front się stabilizuje i tu już jest bezpiecznie. Że niemieccy generałowie myśleli, pobiliśmy ich w bitwie w miejscu X, to oni pewnie już tego miejsca X długo nie zaatakują. To fałszywe myślenie będzie Niemców gubić. Dlatego, że w drugiej połowie wojny, w 1943-1944 roku, będziemy na froncie wschodnim obserwować mnóstwo miejsc, gdzie Armia Czerwona na początku miesiąca ponosi klęskę, a pod koniec miesiąca odnosi w tym samym miejscu wielkie zwycięstwo. Tu najlepszym przykładem jest nasz odcinek o Maciejowie na Wołyniu w lipcu 1944 roku. Na początku lipca 1944 roku radziecka 47. Armia i 11. Korpus Pancerny poniosły pod Maciejowem klęskę. Po czym nie minęły dwa tygodnie, a Armia Czerwona odniosła tam spektakularny sukces i przełamała się na zachód. Pod Kurskiem mamy przecież dokładnie to samo. Mannstein wykrwawił wojska frontu Woronowskiego w bitwie lipcowej i myślał, że ma spokój pod Białgorodem, dlatego zabrał dywizję nad Mióz. Po czym 3 sierpnia, dosłownie po dwóch tygodniach, zwalił się na ten Białgorod, potężny radziecki walec. Pod Miusem mamy dokładnie to samo. 2 sierpnia potężne, wspaniałe zwycięstwo 6 Armii w składzie 2 korpusów pancernych nad rzeką Mius. Miną 3 tygodnie, a Armia Czerwona przełamuje się nad Miusem. Pod Warszawą w 1944 roku zresztą mamy bardzo podobny przykład. 2 sierpnia Niemcy odbijają w kontrataku Radzymin, 3 września Wołomin, ale i tak minie miesiąc, a 30 sierpnia Armia Czerwona znowu się do tego Radzymina wleje.
Ale z czego to wynikało? Z takiej małej elastyczności radzieckich dowódców, polegającej na tym, że jeżeli mieli zaatakować w punkcie A, to oni atakowali, aż się tam nie przełamią? Czy po prostu była to pewna specyficzna właśnie strategia, że odciągnąć siły z tego odcinka i dalej go atakować?
Wymanewrowywanie sił szybkich przeciwnika z kluczowych obszarów to jeden z bardzo skutecznych i ważnych elementów radzieckiej strategii. Ale koniec końców ta finezja Armii Czerwonej sprowadzała się do gołej siły. Dlatego powiedziałem o tym kafarze. I w takiej wojnie, z takim przeciwnikiem, nie jest istotne tak naprawdę to, jak biegły jesteś w sztuce operacyjnej, chociaż ja tego w żaden sposób nie lekceważę. Bo to też jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy walczysz z przeciwnikiem, który jest liczebnie od ciebie silniejszy. Więc swoje słabości liczbowe rekompensujesz przewagą operacyjną. Natomiast chodzi o to, że z takim przeciwnikiem jak Armia Czerwona toczy się wojnę na wyniszczenie, na wyczerpanie i wygrywa lub przegrywa ostatecznie ten, kto ma silniejszy przemysł i większą swobodę użycia rezerw strategicznych. Kiedy Hitler miał jeszcze swobodę używania rezerw strategicznych, potrafił stabilizować front wschodni nawet pomimo klęsk takich jak Stalingrad. Ale od drugiej połowy 1943 roku, walcząc na wiele frontów, utracił już tą zdolność. I to jest jakby najciekawszy element historii utraty przez Niemców ostatecznie Donbasu we wrześniu 1943 roku. Historia wyczerpania ich sił zbrojnych, wynikająca z wojny na wiele frontów, a w przypadku wojsk pancernych, wynikająca z błędnych kalkulacji, z błędnych planów, jakie przyjęto co do reformy wojsk pancernych w roku 1943.
Czyli podsumowując, to nie jedna bitwa wyczerpała armię Hitlera na froncie wschodnim, tylko gigantyczna seria silnych uderzeń Armii Czerwonej.
Tak, dokładnie, bo front wschodni to jest wojna na wyczerpanie i nie patrzmy na jedną konkretną bitwę, nie patrzmy na Moskwę, nawet nie patrzmy na Stalingrad, nie patrzmy na Kursk. Armia Czerwona zwyciężyła, wyczerpując przeciwnika serią operacji zaczepnych. I rzeka Meuse jest tego świetnym przykładem. Pobili cię, a wróciłeś, odrodziłeś się jak Feniks z popiołów i po paru tygodniach znowu nacierasz w tym samym miejscu. I jeżeli przeciwnik znowu będzie miał tam dywizje pancerne, to znowu przegrasz. Ale jeżeli będzie miał już tylko piechotę, to w końcu uzyskasz to, czego pragniesz. I Armia Czerwona w ten sposób wreszcie ten Donbas we wrześniu 1943 roku zdobyła.
Norbert, dziękuję ci za ten odcinek i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.